jakie rozwiązania znaleźć, jakby na to wszystko. I zarządził sobie za post o chlebie i wodzie, długie modlitwy, trwałe nocne, modlił się, modlił, prosząc przez kolejne dni jakieś światło, jak zaradzić po prostu ten zgłu, które się działo. Bo tygodniu modlitw właśnie otrzymał objawienie Matki Bożej, która mu podała różaniec. Podała mu różaniec i powiedziała, żeby prowadzono tą modlitwę, żeby mógł głosić Ewangelię. I tak to sobie wziął do serca święty Dominik, że rozpoczął tą modlitwę, tą koronką, którą objawiła Matka Boża i zaczął chodzić na ołtarzu, były walki, krwawe, obszerne, większe skupiska, gdzie to można było rozżarować nawet, ale szedł, stawał na rękach i głosił zdrową naukę z Ewangelii. Przyłączali się do niego inni bracia i z czasem właśnie powstał zakon chrystusiejski, zakon, którego cel wtedy na ten moment było zwalczanie herezji przez to, że bracia głosili kazania. Było to coś nowego. Tak jak powiedziałem, wszystkie zakony wcześniej klasztorowe, to była stabilna z Rosji. To byliśmy na jednym miejscu, nie opuszczało się żadnego klasztoru, nie chodziło się z miejsca na miejsca, a potem się pojawiali wędrowni, jacyś braciszkowie, którzy chodzili od miasta do miasta i głosili naukę. Oczywiście, jak pamiętamy, przez historię, dokładnie w tym samym czasie, nawet troszeczkę wcześniej, rozpoczął swoją działalność i wyprawił się na życiu. Właśnie też zmienił tak naprawdę jako on jako pierwszy sposób funkcjonowania, bo on nie chciał żadnych klasztorów, nawet myślałem, że jest jednym z kapłanów, Albigensów albo Walensów, których istnieje tam jeszcze innych, ponieważ on też mówił o ubóstwie, dlatego się przerażono, że to kolejna herezja świętej Franciszka, podejrzliwością to wtedy oceniamy. Jak wyglądał pierwszy różaniec? Był jakby nawiązany do modlitwy, która jest taką zwyczajną, codzienną, jak oddech modlitwą kościoła, mianowicie modlitwa psalmami. Psalmów pamiętam jest 150 w Biblii. Kościół od samego początku, kiedy już uspokoiły się klasy prześladowe, zaczął modlić się tymi 150 psalmami, rozkładając je albo na tydzień, taki był cel, żeby każdy zakonnik w klasztorze odmówił przez tydzień 150 psalmów, albo na tych, którzy są bardziej zajęci jakby w świecie, czyli różnych kapłanów katedralnych, czyli takich księży, tak zwanych świecki, rozkładał ten cały psalm, też 150 psalmów, na 4 tygodnie, czyli praktycznie jak na cały miesiąc. Ci zakonnicy omawiali jakby 4 razy więcej tą modlitwę i na tą modlitwę z psalmami. I do tej pory się tak to dzieje w różnych klasztorach, czy takich dzienniści są tymi na przykład 7 razy do tej modlitwy psalmami w ciągu doby. 7 razy po 7 to pewne doskonałości. Ta modlitwa klasztora benedyktynów, kamerunów, karmelitów, cystersów, nonbertanów i innych. To nie tylko była w ciągu dnia, tylko była rozwojowa systematyczna na całą dobę. Tak? I trzeba było w związku z tym po prostu modlitwę także w nocy dokładnie trzeba wstawać na jedną godzinę o północy, następną godzinę o 3 w nocy, następną godzinę o 6 rano, tak? Potem oczywiście w tej dobie 20 wieku, gdzie się wszystko upraszcza, to to się zmieniło, ale jak są już te klasztory, które trzymają się dawnej reguły, no to tak się modlą, stają sobie co 3 godziny w nocy, to nie tylko matki karmiące dzieci stają, jak płaczą, ale także mniejsi w takich klasztorach wstawali, stają, żeby to właśnie całą dobę trwali, to taki oddech kościoła, kościół oddychał, jakby powinien się wstawali, modlił się, zatakał się do Bogu, uświęcał czas, to tak nazwane jest studia godzin, no bo kolejne godziny były tej modlitwy, albo modlitwa uświęcenia czasu. uświęcamy w ten sposób czas. I oczywiście dzisiaj wiemy, że naprawdę mogła wtedy czytać. I było wtedy książkę, bo jak ktoś posiadał książkę, to tą książkę opowiadała o wartości samochodu dzisiaj przynajmniej, jeżeli nie, jak to czegoś lepiej, trzeba by te psalmy uczyć się na pamięć. Czyli jeśli tak naprawdę czyni się tych psalmów na pamięć, żeby je z pamięci wykonywali, bo przecież no, nie można byłoby sobie pomyśleć, żeby nie wiem, w takim nawet klasztorze, czy powiedzmy, było tych mnichów 200 czy 300. Dobrego samochodu, tak? To przy zalecach tym bogactwie było to jakby niemożliwe. I Matka Boża jakby dała świętemu Dominikowi taką koronkę, w której było no, w tym nawiązane do 150 psalmów też 150 razy odmówiona modlitwa właśnie z tego rozmowania. 150 razy, o 150 psalmów i 150 razy zdrowa się Maryją. I to nazwano psalterzem na początku Najświętszej Maryi Panny. To był psalterz Dawidowy, Pisma Świętego, pismo mówi, że on Dawid zapisał psalm, a tutaj jest psalterz Najświętszej Maryi Panny. 150 razy zdrowa się Maryją. Taką modlitwą modlił się Święty Dominik. To jeszcze to trzeba powiedzieć, że to nie było całe zgromadzenie na początku. Na początku, dlatego na pierwsza część. Aż to bez święta Maryi. Na samym początku to było 150, dodane właśnie ten Ojcze Nasz, 10 tych zgromadzeń Maryi. Była właśnie taka korona 150 z tych wezwań na wzór jakby psalmy. Podobnie jak w zakonie bardziej pobożni byli wezwani do tego, aby te 150 odmówić codziennie. A ci, którzy no, dla nich to było za dużo, no to mieli na zadanie odmówić to w ciągu tygodnia, czy tam w ciągu 3 dni. Dlatego stąd się wzięło zwyczaj, żeby no, rozkładać te 3 części różańca na 3 kolejne dni, które w ten sposób się jakby zamknąć w całości. I taką modlitwą, z taką modlitwą Święty Dominik uspokoił i nawrócił Aligerzy. Po tym, jak on potem jego praca przeszły, to te walki się uspokoiły i herezje Aligerzy w Katarach z tą modlitwą, którą odmawiał święty Dominik wszędzie.
Nie wyobrażamy szczęście. Nie było wtedy
gromadzili po prostu taki prac, tam podtrzymywali się modlitwie, pomagali sobie nawzajem, uczestniczyli w ten sposób żywość kościoła. Każda procesja to każdy brat musiał wystąpić w swoich strojach, ze swoimi sztandarami i tak dalej. To jakby było wielkie bogactwo. I właśnie powstały bractwa Różańca Świętego, których właśnie celem było jakby odpowiedzenie na to straszne nieszczęście tej choroby, niszczyła Europę, ale także, ponieważ to był czas trudny dla kościoła, papieże wtedy zostali wygnani z Rzymu, zostali więzieni przez królów francuskich w Awinionie, był rozdział kościoła, była bardzo trudna jego sytuacja, no i trzeba było też zacząć za kościół się modlić i po uspokojeniu tej choroby błogosławiony Pan rozpoczął właśnie propagować też tą modlitwę w celu właśnie modlitwy za kościół. I również do tego błogosławionego Alana Deluca mamy dwie jeszcze ważne rzeczy dotyczące różańca, a mianowicie dołożył on, co zostało zatwierdzone przez kościół, drugą część do zgromadzenia, święta Maryjo, myśli o zadaniu grzesznym, i to właśnie to odniesienie do tej cholery, która była raz i godzinę śmierci naszego, bo to przecież chodziło przede wszystkim o to, żeby właśnie Matka Boża przy śmierci była. Śmierci, która była taką codziennością wtedy, jakby w tym czasie. Drugi, jakby pochodzącym od błogosławionego Alana, to było to, że rozpoczął jakby dominik, ponieważ to on osobiście jakby zaczął do grzechu dodawać tajemnice z życia Pana Jezusa, ale w takiej formie tych tajemnic konkretnych już to właśnie błogosławione Pana te 15 tajemnic z tym podziałem na część radosną, bolesną i chalebną jakby ułożył, czyli jakby to dominik rozpoczął od dokończył porządkowe danie do tego różańca w takiej formie. I jeszcze nadmienię w tym miejscu, że jeszcze kilka wieków dalej, w wieku XVII dopiero tak naprawdę realizował szczególnie taki kształt, który znamy. W XVII wieku zostaje dołożona, więc chwała Ojcu i wierzę w Boga, taki właśnie różaniec w takiej formie właśnie wtedy powstaje ostatecznie swoim formie właśnie tymże w XVII wieku. Co się dzieje z różańcem dalej? Jeszcze kilka słów przy błogosławionym Adamie, który również miał objawienia Matki Bożej. W jednym z objawień Matka Boża powiedziała na temat różańca takie słowa: wiedz, że jakkolwiek są już liczne odpusty udzielone mojemu różańcowi, ja ubogacę go jeszcze więcej na każdą 50 zgromadź Maryjo dla tych, którzy będą go odmawiali bez grzechu śmiertelnego i pobożnie na kolanach. I Matka Boża obiecuje szczególne jeszcze łaski, dary temu, który będąc bez grzechu śmiertelnego odmówi na pobożnie na kolanach w ciągu dnia 50 zdrowaś Maryjo. Dodaje Matka Boża, każdemu zaś, który wytrwał odmawianiu go rozmyślając jego 15 tajemnic, uproszę jako nagrodę za tak dobrą przysługę, aby w końcu życia został całkowicie odpuszczone i winy, i kary za wszystkie jego grzechy. Niech ci się to nie wydaje niemożliwe, ponieważ łatwo mi jest to uczynić, gdyż jestem Matką Króla Niebios, tego, który nazywa mnie pełną łaską. Jeżeli naprawdę jestem nią wypełniona, mogę ją rozdzielać i udzielę jej obficie moim drogim synom. Takie zdanie usłyszał błogosławiony Pan właśnie od Matki Bożej. Więc zapamiętanie tego słowa, także weźmy sobie może do serca tą postawę, o której wspomina Matka Boża, postawę klęczącą. Ulubioną postawę modlitewną przed Bogiem na kolanach. Dzisiaj oczywiście żyjemy w takich czasach, kiedy poderwano na kolana mniejszego niż Benedykt, że poderwano współczesnego człowieka z kolan. Powiedziano, że to jest za trudne i za ciężkie modlić się na kolanach. Nawet mówię, że weźmy o tym sakramentu, kiedy jest wystawiony, ale to jest modlitwa, o którą się dopomina Pan Jezus i Matka Boża w bardzo wielu miejscach, jest to najbardziej właściwa postawa nas, dzieci Bożych, wobec Boga. Najwięcej oddaje rzeczywistość nas samych wobec nieskończonego majestatu Bożego, wobec nieskończonej miłości Boga. To nie jest obojętne, w jakiej postawie człowiek się modli. To jest postawa, przed którą demon ucieka. To też wielokrotnie zostało jakby potwierdzone, a nawet w czasie różnych egzorcyzmów, co powtarzali ci święci, którzy tym się zajmowali, że przeszłany mówił, że najbardziej nienawidzi, czy najbardziej boi się tych, którzy modlą się na różańcu i tych, którzy modlą się nas na kolanach i tym, którzy przystępują do komunii świętej na kolanach. Tych nienawidzi najwięcej i boi się ich najwięcej. To jest bardzo, bardzo szczególne, ponieważ to modlitwy na kolanach usuną, jak wiele innych rzeczy, Marcin Luther w czasie właśnie powstania Terezy protestantyzmu. Mówiąc, że ona jest niegodna chrześcijanina, co jest jakby oczywistą, tutaj Terezy oczywistą, jakby nieprawdą. Oczywiście niektórzy nie mogą z racji wieku wolnego, to jest sobie jak najbardziej zrozumiałe, ale w ogóle pamiętajmy, że jest to forma, sposób modlitwy, o której Matka Boża wielokrotnie się upominała. Patrząc na dalszą historię Urzędu Świętego, już tak w telegraficznym skrócie, już tak bardzo to słowo, chciałbym nadmienić, że nie ma takiej długiej modlitwy w historii Kościoła, której Kościół poświęcił tyle uwagi, tak wiele uwagi. Bowiem na temat Różańca Świętego Kościele Kolumbii Papieża napisali w sumie 20 encykli. 20 encykli. Żadne z modlitw, czy żadne z zagadnień w Kościele nie doczekało się tak wielkiej uwagi i tak wielkiego polecenia, jak modlitwa Różańcowa. Właśnie z tym wskazaniem, żeby tak jak sam też psalmy oddechy Kościoła, to dla tych wszystkich, którzy żyją w codziennym świecie, w jego sprawach, troskach, walkach codziennych, które są do podjęcia, aby różaniec stawał się takim oddechem, żeby wpleść go w cały swój dzień, wpleść go we wszystkie swoje sprawy, wpleść go we wszystkie swoje troski. Żyć po prostu tą modlitwą różańcową. Taka była jest zachęta Kościoła. Wśród tych, którzy w sposób szczególny później zajęli się sprawą Różańca Świętego, było oczywiście wśród wielu świętych, którzy o tym mówili, ale bardzo szczególne miejsce zajmuje oczywiście ten, który Matkę Bożą bez reszty absolutnie kochał, miłował. Wszystko dla mnie było uczynić jak święty Ludwik Maria Wielbłądę Beaufort, który był ogromnym, wielkim propagatorem Różańca Świętego, a także po prostu na tym Różańcu Świętym modlił się nieustannie. Może jeszcze dwa zdania na temat, trochę to umknęło, dlaczego skąd siłość taka modlitwa jest jak no, koronka, to jest korona, koronka to mała korona, korona składająca się z pięknych jak z róż. Koronka składająca się z róż. Jest to korona, którą wkładamy na głowę Pana Jezusa, na głowę Matki Najświętszej, jako wyraz naszej wdzięczności, naszego oddania. Korona z kwiatów, korona z róż. Ubieramy tak pisani ci, którzy właśnie tą nazwę tworzyli, ubieramy na głowę Pana Jezusa, na głowę Matki Bożej z tych 150 róż właśnie koronę chwały, koronę naszego całkowitego oddania. Coś z siebie ofiarujemy. A wracając do świętego Ludwika, który napisał właśnie taką książeczkę, przeciwny sekret Różańca Świętego, książeczkę, taki traktat bardzo piękny, głęboki, tłumaczący całą treść właśnie istoty i treść poszczególnych tajemnic modlitw, które na różnicy się składają. Ale rozpoczyna ten swój traktat takim wołaniem święty Ludwik. Fragment tego wam przeczytam. Wpierw woła święty Ludwik do kapłanów. Posłowie Najwyższego, głosiciele prawdy, chronicie Ewangelię. Pozwólcie mi przedstawić wam tę małą książeczkę, aby z całą prostotą tak zwyczajnie złożyć ją w sercu i na ustach prawdy tym wyłożoną. W sercu, abyście wy sami poczuli praktykę Różańca Świętego i zasmakowali jego owoc. Na ustach, abyście głosili innym jego wzniosłość i tym środkiem mogli ich nawrócić. Uważajcie, proszę was, by nie sądzić tej pobożnej praktyki jak mało ważnej i by nie zaniedbywać jej, jak to czynią osoby niewykształcone, a także niektóre wyższe osoby wykształcone. Jest to natomiast praktyka naprawdę wielka, wzniosła. Samo jego Pan ją dał, a dał Pan ją, abyście mogli nawrócić grzeszników. Najbardziej zatwardziałych i najbardziej uporczywych kredytów. Bóg złączył z nią łaskę w tym życiu i chwałę w przyszłym. Posłużyli się mu święci i zalecali papieża. O szczęśliwy ten kapłan, kierownik dusz, któremu Duch Święty objawił ten sekret, nieznany w dużej części ludzi lub znany tylko w sposób powierzchowny. Jeżeli będzie on znał Różaniec Święty z własnego doświadczenia, będzie odmawiał do każdego dnia i zlecił odmawiać do innym, bo jego duszy Bóg i Matka Najświętsza wleją łaski obfitości, aby stały się narzędziem wychwały. Słowem swoim, chociaż skromnym, zdobędzie go więcej powodu w ciągu miesiąca niż inni kaznodzieje w ciągu lat. Dalej zwraca się do grzeszników święty Ludwik Maria. Do was biedni grzesznicy i grzesznice, jeden jeszcze większy grzesznik od was kieruje tę myśl w Różańcu, aby was zachęcić i zbawić. Bezbożni i grzeszni zatwardziali wołają nieustannie. Ukoronujmy się Różami, a my natomiast śpiewamy, ukoronujemy się Różami Różańca Świętego. A jakże są różne od naszych ich róże. Ich róże to cielesne przyjemności, ich różne zaszczyty, przywiejące bogactwa. Za niedługo wszystko zmiennie i zepsuje się. Natomiast nasze to Ojcze nasz, zdrowość, mówione dobrze, złączone z dobrymi czynami pokuty. Róże nasze nigdy nie zmienią, ani nie zduchwieją. Tak bardzo zachwalane róże tamtych mają pozór róż. W rzeczywistości są tylko cierniami, które się wypłują wyrzutami sumienia. Godzinę śmierci przeszywają żalem, a wieczności palą złością i rozpaczą. Ukoronujmy się na wyścigi tymi różami nieba, odmawiając codziennie różami. Trzy części po 10 dziesiątków każda. Jeżeli będziecie wierni odmawianką, pomimo wielkości waszych win, pobożnie aż do śmierci wierzcie mi, otrzymacie jej jedzącą koronę chwały. Choćbyście się znaleźli nad brzegami przepaści, choćbyście już jedną nogę mieli w piekle, choćbyście się nawet zaprzedali w diabłu, jak czarownik, choćbyś był heretykiem zatracianym w odczytaniach szatan, wcześniej czy później nawrócicie się i zbawić się. Jeżeli powtarzam wam, a zauważycie dobrze słowa, treść mojej rady, będziecie pobożni uwagami duszami z każdego dnia, aż do śmierci. I do dusz pobożnych. Nie chcę wam skarżyć przykrości osoby pobożne i oświecone, przedstawiając wam mały mistyczny różaniec, który przyszedł z nieba, abyście go zasadzili w ogrodzie waszej duszy. Nie szkodzi on pachnącym światu waszej kontemplacji. Jest bardzo wolny, cały boski. Nie popsuje wcale pięknego porządku całej grządki. Najczystszy i dobrze uporządkowany prowadzi wszystko do porządku i do czystości. Wy, którzy jesteście duchownymi, zrozumcie mnie dobrze. Ten plon burzalny jest niczym innym, jak Jezusem i Maryją w życiu i w śmierci i w wieczności. Zielone liście tego mistycznego ogrodu burzalnego zaczęły radosne tajemnice Jezusa i Maryi. Ciemne polece, kwiaty tajemnice chwalebne. Róże w pączkach przypominają dziecięctwo Jezusa i Maryi. Róże rozwinięte przedstawiają Jezusa i Maryi w cierpieniu. Róże całkowicie otwarte pokazują Jezusa i Maryi w chwale w triumfie. Róża raduje swoją pięknością, kłuje swymi kolcami. Mamy w tajemnicach polece, pokrzepia ładnością swego zapachu, który mamy w tajemnicach chwalebnych. I tak wzywa święty Ludwik do wielkiej właśnie wrażliwości tych modlitw różańcowych. I później mamy całe wieki trochę przygasa różaniec, trochę znów był podtrzymywany, podnagrany przez zakrętami papieży. Dla nas bardzo ważni są niektórzy święci. Święty Maksymilian na przykład nawet otrzymał specjalny przywilej, ponieważ był tak rozmiłowany do modlitwy różańcowej, że Kościół, władze Kościoła postanowił zamienić obowiązek odnawiania premiarza kapłańskiego na to, że właściwie nieustannie modlił się na różnych zadaniach. Cały różaniec 15 części, każdego dnia, albo nawet więcej, we wszystkich sprawach, które podejmował. Święty Cieszpijo, jak mówią jego dzieci duchowe, no, modlił się na różaniec nieustannie i w czasie spowiadania, i w czasie rozmów, w każdej wolnej chwili modlił się dosłownie, bez przerwy, powtarzając modlitwę. Właśnie zdrowa się najpierw trzymając różaniec, który sam w sobie jest jako sakramentalny znak poświęcony, jest także sam w sobie ochroną. Święci wielokrotnie mówili, nie tylko, że to odmawiać, ale też to jest jakby w tekście poświęcenia różańca, w modlitwie poświęcenia różańca, jego, żebyśmy mieli zawsze go przy sobie. Tak ci, którzy w tym się święci różaniec udały, w tekście poświęcenia mówią, żeby nie tylko odmawiać, pomyślnie, że to sprawi zawsze go przy sobie. Jako właśnie też ochronę w różnych miejscach przeciw właśnie różnym atakom demona, różnym atakom złego ducha. I szczególnie, że jak można powiedzieć, że miarę Pana Słowa Renesans różaniec przeżywa właśnie w tym 20 wieku. A tak naprawdę jeszcze od 19, tak? Wszystkie objawienia Matki Bożej, czy to Lasalet, czy Lud, a później Fatima i inne, wszelkie Matka Boża zostały zakazane do sali. Odmawiajcie codziennie różaniec. Odmawiajcie codziennie różaniec. To jest wezwanie, które się wszędzie nieustannie pojawia. Dla ratunku świata, dla nawrócenia grzeszy. Dla ochrony od zła, dla zwycięstwa nad różnymi poszczególnymi jakby rzeczami. I oczywiście z różańcem przez całe wieki, niemalże od początku, była związana walka. Różaniec wyśmiewano, podważano, kpiono, że to na postaci, że to nie tak, że to nie w ten sposób. Ale to jest właśnie ta złość, jakby diabła, no, związana z tą modlitwą, które nie jest w stanie się on jakby przeciwstawić, a jest w stanie wyrwać z jego rąk każdą tak naprawdę duszę, która jest. I o nasz twój przyjaciel, ułatwia nam praktykę cudu, zapala nas miłością Jezusa Chrystusa, wzbogaca nas łaskami i zasługami, daje nam środki, aby spłacić wszystkie nasze długi i zaciągnięte względem Boga i ludzi te zobowiązania, które uprasza nam Boga wszystkie łaski. Za miłość Chrystusa jest wielu chrześcijan, nauka o zbawieniu i święty Paweł przewyższa wartość i wspaniałość wszystkich nauk ludzkich. Godnością przedmiotu, który jest Bóg człowiek w obliczu, które go cały świat jest niczym innym, jak tylko kropelką rosy lub ziarenkiem piasku. Koniecznością jest poznanie Boga, bo jest rzeczą niemożliwą zbawić się bez znajomości Jezusa Chrystusa. To nie ma żadnych innych nauk, choć jest pouczony w nauce Jezusa Chrystusa zbawić. I właśnie pisali sobie, że rozważanie tajemnic różańcowych, tajemnic życia jest poznaniem Chrystusa, poznaniem, zrozumieniem tego, co on naucza, co mówił, że otwiera jego człowieka na głębsze, lepsze zrozumienie Ewangelii. I na koniec ostatnie zdanie, kawałeczek tylko pokażę, w jaki sposób odmawiamy na różańcu. Jakby mamy rozważanie przed każdą dziesiątką. Dawno bardziej odmawiali służący, myślałem o tym, że ofiarujemy coś Bogu z siebie, odmawiali służący, i wtedy się dodawała jakąś intencję. To było to. To nie tylko takie myśli, jakby na temat, tylko intencje. I tak, jak pisze w święty Luki, kiedy na samym początku tak wzywa, żeby się modlić. Łączę się ze wszystkimi świętymi, którzy są w niebie i ze wszystkimi sprawiedliwymi, którzy są na ziemi. Łączę się z Tobą, Jezu mój, aby godnie trwa chwalić Twoją świętą Matkę i chwalić Ciebie samego w niej i przez nią. Wyrzekam się wszystkich rozkarmi, które mogą przyjść w czasie tego różańca. Ofiarujemy Ci Najświętsza Dziewico, to wierzę, aby uczcić Twoją wiarę na ziemi i prosić Cię, abyś nam pozwoliła uczestniczyć w Twojej wierze. Ofiarujemy Ci, tak jak mówi Panie, to kończę raz, aby adorować Cię w Twojej jedności i uznać Cię, czym jesteś przyczyną i końcem wszystkich rzeczy. Ofiarujemy Ci, Trójco, czy Najświętsza, te trzy zdrowość Maryjo, aby podziękować Ci za wszystkie łaski, które udzieliłaś Maryjo i nam przez Jego pośrednictwo. Wierzę, że mimo wczoraj wszystko Wasz Panie chwała Ojcu, ten tekst jest trochę inny od tego, który jest zazwyczaj stosowany. I tak, na przykład, do tego już jedno zdanie przy granicach radosy, modlił się święty Luki. Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten pierwszy dziesiątek uczci Twojego wcielenia i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez tajemnictwo Twojej świętej Matki o głęboką pokorę serca. Przy drugiej. Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten drugi dziesiątek ku czci wizyty Twojej świętej Matki, swojej kuzynki świętej Elżbiety i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez tajemnictwo Maryi o doskonałą miłość względem bliźniego. Czy było to ofiarowanie tej dziesiątki i jakaś prośba zawsze przy każdej dziesiątce, która się z tym łączyła, o jakie łaski przy odmawianiu, rozważaniu tej tajemnicy prosimy, o jakie dla nas konkretnie łaski, których potrzebujemy.